Przeczytam jeszcze raz fragment, na którym budujemy nasze rozważania. Fragment z Ewangelii Marka, z 10 rozdziału, wiersz 46 do 52. I wierzę, że dziś także Pan będzie mówił do naszych serc. I oto weszli do Jerycha. A kiedy wychodzili z Jerycha, on, uczniowie jego i niemała rzesza ludzi, siedział przy drodze Bartymeusz, syn Tymoteusza, żebrak niewidomy. Słysząc, że to Jezus z Nazaretu, począł wołać: Synu Dawida, Jezusie, zlituj się nade mną. Wielu upominało go, aby umilkł, lecz on jeszcze głośniej wołał: Synu Dawida, ulituj się nade mną. Zatrzymawszy się wtedy, Jezus kazał przywołać go do siebie i wołali niewidomego, mówiąc: bądź dobrej myśli, chodź, woła cię. A on, zrzuciwszy swój płaszcz, zerwał się i przybiegł do Jezusa. To jest moje dziś przesłanie. Bądź dobrej myśli i zostaw stare życie. Bądź dobrej myśli i zrzuć swój stary płaszcz i idź za Jezusem. Powiedział do niego Jezus: co chcesz, żebym ci uczynił? A niewidomy odrzekł: Rabuni, żebym przejrzał. Wtedy rzekł mu Jezus: idź, uzdrowiła cię twoja wiara. I zaraz przejrzał i ruszył za nim w drogę. Pierwszy mój wykład wokół tego zdania się skupiał. I przejrzał i ruszył za nim w drogę. Mówiłem o tym, co to znaczy widzieć, to co mówił Zbyszek dziś na początku. Co to znaczy mieć oczy otwarte, mieć duchowe oczy otwarte. Co to znaczy widzieć samego siebie, widzieć drogę, którą mam iść. Co to znaczy, widzieć przyszłość pełną nadziei, którą Bóg przygotował dla nas. A dzisiaj werset 49 i 50. Zatrzymawszy się wtedy, Jezus kazał przywołać go do siebie. Czyż nie jest to wspaniałe, że przywołał nas Jezus? Że pewnego dnia powiedział: pójdź za mną, przyjdź do mnie. Oto wołam cię. I zawołali niewidomego, mówiąc: bądź dobrej myśli. I to jest przesłanie. Będę mówił o tym, zachęcał będę was i siebie, abyśmy byli dobrej myśli. Abyśmy myśleli tak, jak myśli Bóg. Abyśmy pozwolili Duchowi Świętemu, by ogarnął nasze myśli. I abyśmy widzieli to, co Pan chce uczynić dla nas. A on, rzuciwszy swój płaszcz, zerwał się i przybiegł do Jezusa. Każdy powołany przez Jezusa powinien być dobrej myśli. Każdy zbawiony, każdy nowonarodzony, każdy, kto przyszedł do Jezusa, powinien usłyszeć to przesłanie: bądź dobrej myśli. Bądź dobrej myśli. Dlaczego? Zadasz mi pytanie. Przecież tyle zła i tyle złych rzeczy dzieje się wokoło nas. Jak tu być dobrej myśli i patrzeć z nadzieją? Jak? Bartymeusz był w fatalnym stanie, kiedy został zachęcony. Bartymeusz nie widział, był niewidomym, kiedy mu powiedzieli: bądź dobrej myśli. Nie sztuka być dobrej myśli, kiedy wszystko dobrze się dzieje. Wtedy łatwo jest być dobrej myśli. Trudniej jest być dobrej myśli, kiedy jest się w trudnej sytuacji. Kiedy coś fatalnego dzieje się w naszym życiu, kiedy przeżywamy trudności, kiedy jesteśmy może osamotnieni, kiedy jest kryzys i dociera nam problem jakiś w naszym życiu, wtedy Pan Jezus mówi do nas i Słowo Boże nas zachęca: bądź dobrej myśli, woła cię. Zawsze, gdy przychodzimy do Niego, możemy oczekiwać na dobre rzeczy i dlatego mamy być dobrej myśli. Amen. On nikogo nie odrzuci. Pan Jezus powiedział: pójdźcie do mnie wszyscy utrudzeni, a ja wam dam odpocznienie. On nikogo nie pominie. Każdym jest zainteresowany. Każdy dla Niego jest ważny. Każdy jest przez Boga umiłowanym, ukochanym. On każdemu chce pomóc. I przynoszono chorych i opętanych do Niego, a On ich wszystkich uzdrawiał. Nie miał względu na osobę. Pan Jezus jest dziś zainteresowany naszym życiem. Jakie myśli Bóg ma o nas? Jak warto przypominać sobie ten werset. Jak warto do niego wracać. Co Bóg myśli o nas. Jeremiasz prorok powiedział tak. Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was. Bóg wie, jakie myśli ma o nas. Mówi Pan. Dlatego jestem dobrej myśli. Bo Bóg mówi, mam myśli o pokoju dla ciebie, a nie o niedoli. Żeby zgotować ci przyszłość i natchnąć ciebie nadzieją. Gdy będziesz mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham cię. Dlatego mogę być dobrej myśli. W psalmie 91 czytamy takie słowa. Kto przebywa pod opieką Najwyższego i jest w cieniu Wszechmocnego, odpoczywa, ten może mówić do Pana, tyś ucieczką i twierdzą moją i Bogiem moim, któremu zaufałem. On cię wyzwala z sideł myśliwego i ratuje od wszelkiej zguby. Osłania cię swoimi skrzydłami, pod jego piórami znajdziesz schronienie, a jego wierność jeśli puklerzem i tarczą. Nie musisz się lękać nocnych widziadeł, ani żadnych strzał za dnia latających, ani śmierci, co zagraża w południe. Bądź dobrej myśli. Pastor Abraham w ostatni wieczór opowiedział mi o pewnej rzeczy. Zapytałem go, czemu mi tego nie powiedziałeś, jak przyleciałem do Indii? Albo chciałem, żebyś nie miał złych myśli. Żebyś mógł usługiwać w swobodzie, w wolności. I opowiedział mi całą historię. Opowiedział mi tak, wiesz, tam gdzie usługiwałeś, w tym mieście Kankinada, gdzie była ta konferencja, gdzie głosiłeś przez 3 dni, w zeszłym roku mieliśmy ogromny atak. Zaprosiłem mojego przyjaciela, pastora ogromnego kościoła z Ameryki, aby usługiwał. I na pierwszym nabożeństwie, w czwartek wieczorem, na którym ja także usługiwałem, rozpoczynając konferencję, podczas jego kazania wszedł oddział hinduskiej policji. Dlatego, że ten region jest niesamowicie agresywny wobec chrześcijan. Dawano mi sygnały, gdy będę wychodził na zewnątrz, abym tylko nie przyznawał się, że jestem chrześcijaninem. Bo tam można utracić życie. I wyciągnęli, poprosili pastora Abrahama na zewnątrz, kiedy ten Amerykanin głosił. I zapytali go, kim on jest. A on mówi, jest moim gościem. Jaką ma wizę turystyczną? To dlaczego przemawia publicznie? Przecież jest zakaz głoszenia Ewangelii przez obcokrajowców w tym rejonie. Natychmiast ma zejść z podium. Natychmiast ma opuścić miejsce na podwyższeniu i zejść na dół i tam może siedzieć jako turysta. Pastor Abraham powiedział, nie zrobię tego. To jest nasz gość, przyjaciel, który przyleciał z Ameryki, a my jesteśmy przyjaźnie nastawionym krajem do innych narodów. Nie mogę tego zrobić. Wreszcie policja poszła na to, że po jego usłudze już więcej nigdy nie ma tu wystąpić, bo wpiszą mu w paszport zakaz wjazdu do Indii. Niektórzy, jak brat Osborne, dopiero po 40 latach do Indii mogli polecieć. Był tam niedawno przed swoją śmiercią. Po ostatnich misjach 40 lat temu, które prowadził, zakazali mu wjazdu, był na czarnej liście. Ale to nie wszystko. Pastor Abraham mówi, my musimy być zawsze dobrej myśli. Bo to Bóg honoruje, kiedy jesteśmy dobrej myśli. Pastor Abraham mówi, dobrze? Nie będzie głosił. A więc ja głosiłem. 5 sesji wykładowych. Mówi, nie byłem przygotowany na to, bo mieliśmy gościa, ale musiałem głosić 5 sesji. Nasz gość usiadł na dół i cały czas, podczas całych spotkań, 2 panów z policji było na tych nabożeństwach. Gdyby tylko on wyszedł na podium, natychmiast byłby eksmitowany z Indii do swojego kraju. Jest sobota wieczorem. Pastor Abraham głosi z pasją. Bóg zaczyna działać niesamowicie. Między setkami ludzi, którzy wychodzą, aby przyjąć Jezusa, stoją dwaj policjanci. Stoją z przodu i płaczą. Pastor Abraham poprosił ich na podium, mówi, co się stało? Mówią, my chcemy przyjąć Jezusa jako swojego Pana do naszego życia. Jeden z nich mówi, mój syn popełnił samobójstwo 3 miesiące temu. Mam dość takiego życia. Nagle Bóg otworzył mi oczy. Klękli na podium, włożyli na nich ręce i modlili się, aby przyjęli Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Mamy być zawsze dobrej myśli. Mamy być zawsze dobrej myśli, bo Bóg zawsze znajdzie rozwiązanie i znajdzie wyjście. W sobotę rano było ostatnie nabożeństwo. Pastor Abraham przywołał już swoich dwóch braci nowych i mówi, bracia, teraz czas na próbę. Ja chciałbym, żeby ten gość z Ameryki chociaż mógł przekazać pozdrowienia i pożegnać się z konferencją. A oni mówią, to nie jest takie łatwe. Zaraz stracimy pracę. Jak tylko by to wyszło, to my jesteśmy zwolnieni. A więc jeden z nich mówi, jesteśmy teraz z wami. Jedni z was. Jesteśmy Kościołem. To stało się w piątek, a teraz jest sobota. Mówią, jesteśmy Kościołem. Jesteśmy z wami. Nic nie może nas powstrzymać. Poszliśmy za Bogiem całym sercem. To jest determinacja. I mówią, zrobimy tak. My będziemy stali na drodze, a ty, pastorze Abrahamie, będziesz stał przy hali. Jak tylko pojedzie policja na kontrolę, ja ci dam znak ręką, a ty go ściągasz z kazalnicy. On nie głosi całe nabożeństwo. Była wspaniała usługa, ostatnia w sobotę. Bóg działał i dotykał się ludzi. Uwalniał ich, napełniał Duchem Świętym. Pan chce, abyśmy byli dobrej myśli. Pan chce, abyśmy nigdy się nie poddawali. Jak my, chrześcijanie, którzy znamy Boga, dziś myślimy, kiedy mierzymy się z trudnościami, ile razy w nas jest załamania, ile razy w nas jest frustracja, ile razy jesteśmy bezsilni, opadają nam ręce, nie wiemy, co zrobić. Dziś zachęcam, idąc za Panem, bądź dobrej myśli. Bądź dobrej myśli, bo Bóg ma dobre myśli o ciebie. Czytamy w liście do Rzymian, 8 rozdział, wiersz 28. Wiemy zaś, że wszystko przyczynia się do pomnażania dobra u tych, którzy miłują Boga i zgodnie z Jego postanowieniem są powołani. Jak tu nie mieć dobrych myśli? Wiemy zaś, czy wiemy? Jeśli wiemy, to nie obawiajmy się. Bądźmy dobrej myśli. Wiemy zaś, że wszystko przyczynia się do pomnażania dobra u tych, którzy Boga miłują. Zgodnie z Jego postanowieniem są powołani. Cóż więc powiemy na to? Jeśli sam Bóg za nami, to któż przeciwko nam? Ten, który nie oszczędził nawet własnego Syna, lecz wydał Go za nas wszystkich, czyż nie darował nam wraz z Nim wszystkiego? Jak tu nie być dobrej myśli? Kiedy Bóg w Jezusie daruje nam wszystko, czego potrzebujemy do naszego życia, do naszej pobożności. I ten sposób myślenia jedynie jest możliwy wtedy, kiedy pozwalamy Duchowi Świętemu, by zmieniał nasze zwyczaje w myślach naszych, by przemieniał, odnawiał nas w naszym myśleniu. My bardzo łatwo przyzwyczajamy się do pewnych sposobów myślowych. I bardzo łatwo według tego oceniamy sytuację i to wszystko, co dzieje się wokół nas. A Boże Słowo nas zachęca, abyśmy nie postępowali według wzorców tego świata, lecz starali się o przemianę naszych myśli, żebyśmy mogli rozumieć, co Bóg nam przygotował. I abyśmy mogli myśleć dobrze, być dobrej myśli, że Pan się o mnie zatroszczy. Kiedy przychodzi choroba, będę dobrej myśli, że Pan może mnie uzdrowić. Kiedy przychodzą trudności, będę dobrej myśli, bo Pan zaopatruje. Kiedy mierzę się z przeciwnościami, z atakami na moje życie, będę dobrej myśli, bo Bóg jest po mojej stronie. Amen. Dlatego zachęcam was, Kościele, bracia i siostry, bądźmy dobrej myśli. I druga myśl, drugie przesłanie z tego fragmentu. Każdy powołany przez Jezusa, idąc za Nim, zostawia to, co stare i przyobleka się w to, co nowe. To jest nowe życie. To jest ta przemiana, transformacja, przez którą przechodzimy. Z jakiejś brzydkiej dżdżownicy stajemy się pięknymi motylami. Nowe stworzenie, nowe życie. Pan ma wymagania wobec nas. To nie jest relacja byle jaka i byle kiedy. To jest relacja z Nim na całe życie, gdzie On oddziałowuje na nasze postępowanie, na nasze pragnienia, na nasze życie. Żegnamy się ze starym. Bye bye, do widzenia, stare życie. Ze starymi przyzwyczajeniami, ze starym stylem życia, z pragnieniami, z naszymi dążeniami do celów i do tego, co chcemy osiągnąć. Żegnamy się z tym i przyjmujemy nowe od Boga życie. W liście do Efezjan w 4 rozdziale od 20 wiersza czytamy takie słowa. Otóż wy uczyliście się nie takiego Chrystusa. Jakiego Chrystusa się nauczyliśmy? Uczymy się Chrystusa, którego przedstawia Boże Słowo. Przedstawia Biblia. Przedstawia nam Duch Święty. Takiego Chrystusa się nauczyliśmy. Słyszeliście przecież o Nim i zostaliście pouczeni o prawdzie, która jest w Jezusie. Wiecie, że trzeba wam wyzbyć się waszego dawnego człowieka, który niszczał wskutek ulegania złym pragnieniom. Niszczał? Bardzo niszczał. Wiele razy byliśmy rozbici, wdeptani w ziemię, powaleni przez życie. Byliśmy zniewoleni, byliśmy osaczeni nałogami. Nasz człowiek niszczał wskutek ulegania złym pragnieniom. Macie się stać całkowicie nowymi. Nowymi w waszym i umyśle, i sercu. Nowymi w waszym umyśle i waszym sercu. Macie się przyobleć człowieka nowego, stworzonego według Boga w sprawiedliwości i prawdziwej świętości. Oto przesłanie. Musimy ulec zupełnej przemianie. Jeśli deklaruję, że jestem dzieckiem Bożym, że przyjąłem Jezusa, że nauczyłem się Chrystusa, że przyjąłem prawdę, która jest w Chrystusie, to moje życie o tym świadczy, moje postępowanie, moje zachowanie, moja pokora przed Bogiem, moje cele, moje pragnienia o tym świadczą, czy jestem nowym człowiekiem. Nie mamy chrześcijaństwa na słowa. Mamy chrześcijaństwo na życie, które życiem świadczy, że jestem nowym człowiekiem, że jestem przemieniony, że mam inne pragnienia, inne cele. Człowiek, który niszczał wskutek ulegania złym pragnieniom, odchodzi, a przychodzi nowy człowiek. Zostawiam moje stare życie, jak ten niewidomy Bartymeusz zostawił swój stary płaszcz, który nosił na swoich ramionach przez całe życie swojego upośledzenia. Cały czas był to znak jego tożsamości. Nagle pozbywa się tej tożsamości i przyjmuje nową tożsamość. Jego oczy się otwierają, jest nowym człowiekiem. I tak jest w życiu z Bogiem. Ale ja to muszę przyjąć. Pewnego razu pojawił się człowiek, wynalazca, który coś odkrył. Coś nowego, coś niesamowitego. Myślał, co tu zrobić, aby to podać innym. I postanowił, że zorganizuje w Szwajcarii, to jest fakt, to jest prawda, co teraz mówię, to się wydarzyło, spotkanie wszystkich najwspanialszych producentów zegarków. Wiecie, że Szwajcarzy słyną z zegarków. A więc zorganizował spotkanie w Szwajcarii z wszystkimi producentami najlepszych zegarków. Omega, jakie jeszcze są? Jak? No, różne, te najdroższe. Ja widziałem w Warszawie, kiedy byłem na Złotych Tarasach, przechodzę, patrzę, zegarki. 45 tysięcy. Patrzę, czy mi się zera pomyliły, liczę jeszcze raz. 45, kreska, raz, dwa, trzy, zera. 56 tysięcy. 70 tysięcy. To są dla ludzi w sklepach na Złotych Tarasach. Takie jak ty, bracie, mówisz, to są zamknięte w sejfach. Tego nie widzisz na oczy. A więc Szwajcarzy zebrali się z tym człowiekiem, a on im mówi tak. Mam nową rzecz. Ona zrewolucjonizuje wasze zegarki. Jest to mały chip. Jak go włożycie do waszych zegarków, to wszystkie trybka, wszystkie te równoważnie, wahadełka, które są w środku, wyrzucacie, dajecie ten mały chip do środka i dokładność jest nie do obalenia. Jedna do siedemtysięcznych opóźnienia przez całą pracę tego zegarka, co jest nieosiągalne przez szwajcarskie najdłuższe zegarki. Ci Szwajcarzy siedzą, drapią się po głowie i mówią, o nie, nie możemy się pozbyć tego, co stare, do czego się przyzwyczailiśmy. Nie chcemy twojego pomysłu, nie przyjmujemy twojego pomysłu. Co to za wymysł? A on mówi, to jest kwarc. Chip kwarcowy. I wyrzucili go ze Szwajcarii. A więc on pojechał do Japonii. Pojechał do Japonii, siadł z producentami zegarków w Japonii. Seiko, Citizen, te wszystkie, które teraz zawaliły cały świat. To są najbogatsze firmy zegarków. Wszędzie, gdzie nie pojedziecie, na całym świecie, Citizen, Seiko, te japońskie zegarki opanowały sklepy, opanowały rynek. Japończycy słuchają, mówią, taki chip, jeden mały, nowy, taka rewolucja, coś niesamowitego. Mówią, kupujemy to. I zasypali świat zegarkami. Wszyscy ludzie, którzy żyją wokół nas, nie noszą tych za 45 tysięcy, tych za 3 miliony. One tam leżą w sejfach. Tego mało kto kupuje, ale ludzie kupują Seiko, Citizen, wszystkie te dostępne, zdominowały one cały świat. I tak dzieje się z naszym życiem. Jeśli chcemy podbić ten świat tym, co nowe, musimy poddać się Bogu, który pragnie nas zmienić, który pragnie przekształcić nas na swój obraz. Jeśli gotowi jesteśmy pozbyć się tego starego, to co nowe wniesie rewolucję do naszego życia. To jest Jezus. Amen? To jest On, to jest ten Zbawiciel, którego my potrzebujemy. Biblia mówi, jeśli więc ktoś pozostaje w Chrystusie. I bardzo mi się podoba to tłumaczenie. Tłumaczenie Biblii Warszawsko-Praskiej. To nie jest jakieś jednorazowe przeżycie. To nie jest gdzieś tam przyjąłem Pana na jakimś nabożeństwie. Jeśli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Muszę w Nim pozostać. Muszę w Nim być. Już nie żyję dla tego świata. Już jestem wolny od tego świata. Jestem w Chrystusie. Jestem nowym stworzeniem. To, co dawne minęło, a oto wszystko stało się nowe. I oto kiedy jesteśmy w tym nowym życiu, kiedy jesteśmy z Panem, kiedy przyjęliśmy to zbawienie, nazywa nas Boże Słowo nowymi stworzeniami, przez które Bóg pragnie działać. I aby mieć radość życia z Panem, idąc za Nim, musimy postanowić, że stawiamy na nowe życie, które daje nam Bóg. Stawiamy na to nowe. Pan Jezus kiedyś powiedział takie podobieństwo. Ewangelia Łukasza, 5 rozdział, wiersz 36. Powiedział im też, posługując się porównaniem. Nikt nie odcina części ubrania nowego i nie przyszywa je jako łaty do starego ubrania. Bo przecież zmarnowałoby nowe ubranie. Zresztą nie zwykło się starego ubrania przeszywać części z ubrania nowego. Niezwykło się. Nikt też nie wlewa młodego wina do starych bukłaków. Bo przecież młode wino porozrywa stare bukłaki. Samo wtedy wyciecze, a bukłaki będą do wyrzucenia. Młode wino należy wlewać do nowych bukłaków. Nikt też po wypiciu starego wina nie żąda zaraz młodego, raczej powie, stare jest lepsze. To zrobili Szwajcarzy. Stare nasze metody są lepsze. To, co myśmy od lat mieli, jest lepsze. Tak jak myśmy to produkowali, to jest lepsze. Nie chcemy tego nowego. Ale odrzucając to, co nowe, mówiąc, że stare jest lepsze, pozbyli się niesamowitego błogosławieństwa. Pozbyli się rewolucji. Pozbyli się niesamowitej przemiany. I Pan Jezus porównuje to do naszego życia. Człowiek nie jest w stanie żyć nowym życiem, jeśli nie stanie się nowym stworzeniem. Ludzie nie są w stanie żyć tym życiem, o którym my mówimy, bo nie są nowym bukłakiem. Bukłak to jest skórzana butelka, naczynie ze skóry, które w tamtych czasach było używane do przechowywania wina. Jeśli chciało się nalać do bukłaka nowe wino, bukłak musiał być nowy. Nie mógł być stary. Bo jeśli był bukłakiem starym, wysuszonym, twardym, sztywnym, to młode wino, które miało tą fermentację, nową fermentację, tą nową siłę, rozrywało ten bukłak i Biblia mówi, że wino wyciekało i była strata. Dlatego, aby mieć to nowe wino w sobie, aby funkcjonować według tego, co Bóg nam zaplanował, musimy stać się nowym bukłakiem. Musimy stać się tym naczyniem, do którego Bóg wleje nowe życie. Ale ludzie mówią, stare jest lepsze. To stare życie, które mam. Do niego się przyzwyczaiłem. O, mam wiarę moich ojców, moich dziadków. Ja żyłem tak przez wiele lata, ileż to razy słyszymy. Starej gałęzi się nie przygina. Stare jest lepsze. Ale Bóg mówi, że ja mam dla was coś nowego. Mam nowe życie. Starego trzeba się pozbyć. Stare trzeba zostawić. Kochani, my też jako ludzie wierzący musimy się tego uczyć. My też mamy tendencję do przyzwyczajania się do pewnych stereotypów. Widzicie? Dzisiaj chyba po raz pierwszy zbieraliśmy kolektę siedząc i niektórzy nie wytrzymali, już stali. No bo zawsze zbieramy kolektę stojąc. Jak to teraz siedząc? Jak łatwo się przyzwyczajamy. Przyzwyczajamy do różnych rzeczy. Jak łatwo być zadziwionym tym nowym, tym świeżym. Przychodzimy do zboru, dokładnie wiemy, jak nabożeństwo będzie wyglądać. Co by to było? Co niektórzy by pomyśleli, jakby przyszli do zboru i nagle wszystko się odmieniło. Pastor mówi, nie będziemy dziś grali. Jak to? Przecież 20 lat ma ten zbór i zawsze graliśmy. I dzisiaj nie gramy, nie ma zespołu, nie śpiewamy. Przyzwyczajamy się. Mamy pewne stereotypy myśleniowe. Wiele razy właśnie Bóg ma problem z nami, bo po prostu mówimy, to stare jest dobre, lepsze. A może Pan chciałby tak coś świeżego zrobić pośród nas? Tak powiać taką świeżością. Nieprawdaż? Pastor mówi, będziemy dziś całą niedzielę czy część tego dnia, nasze nabożeństwo, będziemy się modlić. Jak to? Nie będzie kazania w niedzielę? Nie będzie kolekty? Nie będzie ogłoszeń? Będziemy się 2 godziny modlić? No to jest niesamowite. Tego nie było tu od 20 lat. Niektórzy może by po 20 minutach wyszli. Albo po godzinie już by poszli do domu. No bo nie jestem przyzwyczajony do takiej formy. Tak bardzo potrafimy się usztywnić. Dlatego mówię o tym, żebyśmy mieli serce i zrozumienie do ludzi, którzy mówią, stare jest lepsze. Bo oni też się przyzwyczaili. Oni też po prostu weszli w pewne struktury, usztywnieli, stali się tym bukłakiem, który się wysuszył, usztywnił. I mówią, tylko to, co stare jest dobre. boją się tego, co nowe. Bukłak to obraz naszego życia. I aby ten bukłak był użyteczny, ta skóra, która tworzy ten bukłak, musi być odnawiana, pielęgnowana, aby była elastyczna, nie sucha, twarda i sztywna. I Bóg pragnie nas odnawiać. Możemy zrzucać nasze stare przyzwyczajenia i możemy iść za Panem w nowym odzieniu, w nowych szatach, które daje nam Pan. Amen? O, Pan chce czynić nowe rzeczy w naszym życiu. Pan chce wnosić świeżość do naszego życia. To jest problem przyzwyczajania się do starego. Jest lepsze, tak zawsze było. Po co to zmieniać? Ale Bóg daje nam nowe wyzwania. Odnawia nas, czyni nową rzecz. Czy tego nie dostrzegasz? Mówi prorok Izajasz. Wiele razy musimy prosić: Panie, odnów mnie. Panie, ja chcę iść za Tobą w świeżości. Ja pragnę zostawić to, co stare. Ja pragnę nie żyć przeszłością. Pragnę widzieć moją przyszłość, którą Ty tworzysz dla mnie. Chwytając się Boga, idąc za Nim, doświadczamy tych nowych, wspaniałych powiewów Bożego działania. I wierzę, że Pan pragnie dotykać naszego serca dzisiaj. Że Pan nas woła, abyśmy za Nim szli i idziemy za Bogiem. I cieszę się z tego, że idziemy razem za Panem, że kochamy Pana, ale bądźmy także otwarci, aby Bóg mógł wlewać tą świeżość w nasze życie. Aby ta świeżość, ten nowy powiew, świeży powiew Bożego Ducha był w nas. Abyśmy nie zastygli, nie zesztywnieli, nie utknęli gdzieś w miejscu po naszej drodze i nie zaczęli już później tylko mówić: stare jest lepsze, stare jest dobre. Zostańmy w tym, co było. Bądźmy otwarci na działanie Ducha Świętego. I starajmy się zrozumieć ludzi, którzy przez lata tkwili w tym starym. Ale Bóg chce ich zbawiać. I aby włożyć w nich nowe życie, Pan musi najpierw ich zmienić. Musi przemienić ten bukłak. Musi ten namiot, to naczynie, którym jesteśmy, zrobić gotowym na przyjęcie nowego, nowego życia. Wtedy to życie nie wycieknie. Wtedy tego życia nie utracimy. Wielu traci to życie. Wiecie dlaczego? Dlatego, że chcą i stare, i nowe. Chcą połączyć to razem. A Biblia mówi, że nie idzie. Nie idzie połączyć starego bukłaka z nowym winem. Trzeba pozbyć się starego, aby to nowe się utrzymało. Muszę być nowym stworzeniem, muszę stać się nowym człowiekiem, muszę narodzić się na nowo, aby Bóg wlał we mnie to nowe wino, nowe życie. Kiedy jestem nowym stworzeniem, mijają lata, a ja ciągle jestem blisko Pana. Mijają lata, a jestem ciągle świeży i nowy. Nic ze mnie nie wycieka, niczego nie tracę. Jak wielu chrześcijan mówi: o, nawróciłem się, poszedłem za Bogiem, ale nie zmienili swojego bukłaka. I za jakiś czas już ich nie ma. Już z powrotem siedzą w knajpie, już z powrotem błądzą, już z powrotem są zagubieni. Już nie mają tego życia, o którym mówili. Bardzo krótko to trwało, bo i też krótko to nowe wino zatrzymało się w nich, w nieprzemienionym życiu. Bóg pragnie zmienić nas zupełnie. Jeśli chcemy iść za Nim, musimy zrzucić nasze stare życie i powiedzieć: Panie, idę za Tobą. Chcę widzieć Ciebie. Chcę żyć tym nowym, które Ty dajesz. I Ty masz dla mnie cel i Ty się o mnie zatroszczysz. Tobie zaufałem. Ludzie mnie zawiedli, ale teraz ufam Tobie. Teraz na Tobie polegam. Chciejmy powstać. Chciejmy się modlić. Chciejmy przyjść przed oblicze Pana na koniec tej społeczności dzisiaj. Wierzę, że Bóg mówi do naszych serc. Wierzę, że Pan pociąga nas do siebie. Najpierw chcemy modlić się o to, by Bóg sprawił przez Ducha Świętego, byśmy byli zawsze dobrej myśli. Bądź, siostro, dobrej myśli. Bądź, bracie, dobrej myśli. Wierz, że Bóg się o ciebie troszczy. Wierz, że Pan ma dla ciebie plan. Wierz, że Bóg przygotował ci przyszłość, że On natknął tą przyszłość nadzieją, że ma myśli o pokoju, nie o niedoli. Bądź dobrej myśli. Może nawet jeszcze w twoim życiu nie wszystko jest poukładane. Może twoja rodzina nie jest zbawiona. Może jest ci ciężko, może wracasz dopiero na te tory zdrowego życia. Bądź dobrej myśli. Bądź jak Bartymeusz, którego zawołali. On jeszcze nie widział, szedł jeszcze po omacku, szedł, bo Jezus go wołał, a oni mu mówią: bądź dobrej myśli, bądź dobrej myśli, Pan cię woła, On się o ciebie zatroszczy, On ci pomoże. A także bądźmy gotowi, aby doświadczać odnowy w naszym życiu, aby pozostawiać to, co stare, to może do czego się przyzwyczailiśmy. Bądźmy otwarci na tą świeżość Bożego Ducha. Bądźmy ludźmi, którzy z pasją Go wielbią, którzy przychodzą pełni tego młodego, świeżego wina Ducha Świętego w sobie. Módlmy się teraz.